telefonu napisz. Nasz adres: Radio Jasna Góra, ulica Ojca Augustyna Kordeckiego 2, 42 225 Częstochowa, z dopiskiem Księga Apelowa.
To wszystko w dzisiejszym telegramie z Jasnej Góry. Za uwagę dziękuję Sławomir Hak i Anna Terlicka. Do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Łączymy się z telewizją Trwam, jest 18. Będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówię zawsze dziewicę, minęła godzina 18, wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchacze Radia Maria, zapraszam do wspólnej modlitwy. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstanie byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Lecimy Bogu, naszych bliskich zmarłych, wieczny odpoczynek radzim dać Panie,
oświadczenie Chryste, niech oni świeci,
niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Amen. Zastawienie nic w Matki Bożej, polećmy Bogu, Ojca Świętego, wszystkie Jego sprawy, intencje, pod Twoją obronę.
Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebnego błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas obradawaj.
Zapraszam bardzo serdecznie do obejrzenia wiadomości. Boże, Robert Knap, sobota, 17 stycznia. Zapraszam na wiadomości. Na początek przypominamy o ostrożnym zachowaniu w górach. Dzisiaj w Tatrach w Dolinie Małej Łąki zeszła lawina. Dwóm osobom przysypanym śniegiem udało się o własnych siłach wydostać na powierzchnię. Natomiast jeden z taterników jest w stanie krytycznym. Nieprzytomnego mężczyznę przetransportowano do szpitala. Po reanimacji podjętej jeszcze na lawinisku udało się przywrócić krążenie. Niestety nie odzyskał na razie oddechu. W Tatrach obowiązuje umiarkowany drugi w 5-stopniowej rosnącej skali stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza on, że wyzwolenie lawiny jest możliwe przede wszystkim na określonych, bardziej stromych stokach, tylko przy dodatkowym dużym obciążeniu, na przykład przez grupę ludzi. Nie należy spodziewać się samorzutnego schodzenia większych lawin. Wraz z nowym rokiem biokomponenty mają znajdować się nie tylko w benzynie, ale też i w oleju napędowym. Taki obowiązek na producentów paliw nałożyła ustawa o biopaliwach. Rząd zdecydował już o tym, jaki procent składników pochodzenia roślinnego zawierać będzie paliwo, które trafi do naszych baków.
I tak przez pierwsze trzy kwartały tego roku udział bioetanolu w benzynie wynieść ma 1,6%, a tylko przez ostatnie trzy miesiące tego roku ilość biokomponentów na bazie spirytusów wzrośnie do 2,4%. Natomiast udział estrów w oleju napędowym przez cały rok ma być na jednym poziomie określonym na 0,11%. Wprowadzenie biopaliw do powszechnego obrotu miało być impulsem do rozwoju polskiego rolnictwa, jednak już dziś mówi się o imporcie surowców na ten cel. Rozwiązaniem może być przerabianie surowców rolniczych na własne potrzeby, co dałoby rolnikom pewną niezależność. Takiej produkcji jednak nie reguluje obowiązująca od niedawna ustawa, choć miało to być jednym z podstawowych jej celów. Urzędnicy tłumaczą, że biopaliwa wytwarzane wyłącznie na własne potrzeby nie podlegają takim rygorom jak te biopaliwa, które trafiają na rynek. Rolnicy nie mają też za tego typu produkty płacić podatku, jednak dotychczas jest to sprawa umowna, nieuregulowana żadnym aktem prawnym. Kazimierz Nowak, prezes Fundacji Promocji Zdrowia i Odnawialnych Źródeł Energii, informuje, że w Polsce już kilku rolników zajmuje się tego typu produkcją.
Na dzień dzisiejszy to przy gospodarstwach rolnych takich przetwórni jest pracy około 10.
Jak widać, skala produkcji jest niewielka, choć chętnych nie brakuje. W wielu przypadkach inwestycje ograniczają jednak nakłady, jakie trzeba ponieść, by zamiast oleju napędowego do baku wlewać ester rzepakowy.
To jest właśnie ten minimum, które rolnik musi ponieść koszty 100 tysięcy złotych, żeby mógł wytwarzać przynajmniej 400 czy 800 litrów na dobę przy zabezpieczeniu ziarna około 3 ton przerobu też na dobę.
W takiej przetwórni wytworzyć można rocznie około 10 tysięcy litrów paliwa. Specjaliści wyliczają, że z tony rzepaku można otrzymać 380 litrów rzepakowego paliwa, którego średnia cena kształtuje się na poziomie około 2 zł.
W Iraku zginęło kolejnych 5 żołnierzy, 3 amerykańskich i 2 członków irackich sił bezpieczeństwa. Amerykanie i Irakijczycy odbywali wspólny patrol, gdy wóz piechoty wpadł na przydrożną minę i eksplodował. Wzrosła liczba potwierdzonych przez WHO śmiertelnych przypadków ptasiej grypy. 4. ofiarą jest 5-letni chłopiec z położonej 100 km na południe od Hanoi prowincji Nam Dinh.
Wszystkie potwierdzone śmiertelne ofiary ptasiej grypy, jak również 8, których przyczyna śmierci jest jeszcze badana, pochodziły z północy Wietnamu. Obecnie podejrzewa się, że 2 osoby hospitalizowane w prowincji Kiendziang również są zarażone tą chorobą. Władze Wietnamu nakazały wybicie całego drobiu w okolicach ferm i wsi, w których były przypadki ptasiej grypy. Chorobę tę stwierdzono w 14 z 64 wietnamskich prowincji. Krajem wolnym od epidemii oficjalnie pozostaje Tajlandia, jeden z największych na świecie producentów kurczaków. Tajskie władze przeprowadzą jednak inspekcje we wszystkich fermach drobiu w kraju. W roku Igrzysk Olimpijskich sportowcy na całym świecie wykorzystują każdą wolną chwilę na trening. Tak czyni również pływak Raad Awassad, który w Atenach będzie reprezentował Palestynę. Jednak w odróżnieniu od swoich konkurentów z bogatych krajów, Awassad ma do dyspozycji jedynie wiejski basen w nie najlepszym stanie, który wspólnie z ojcem, trenerem i krewnymi udało się powiększyć do 25 metrów długości. Ojciec Raada, technik medyczny utrzymujący wielodzietną rodzinę, sam ułoży na ogrzewanie basenu. W latach 90. Palestyńczycy licznie startowali w międzynarodowych zawodach, ale po latach izraelskich blokad i akcji wojskowych autonomii nie stać na finansowanie sportu. Młody zawodnik zdaje sobie sprawę z tego, że jego udział w olimpiadzie ma nie tylko znaczenie sportowe, ale i polityczne. Oczywiście każdy kocha swój kraj i chce mu służyć na swój sposób, a więc chce reprezentować Palestynę i zwrócić na nią uwagę świata przez moje pływanie. W trakcie olimpiady osiągnę to, że kamery i światła będą skierowane na mnie. Będzie wiadomo, kim jest ten zawodnik i skąd on jest.
Jeszcze na koniec informacje o pogodzie. Nad Polską zalega niż w centrum w rejonie Zatoki Gdańskiej. Napływa do nas ciepłe i wilgotne powietrze z zachodu.
Jutro na Pomorzu, Wielkopolsce, ziemi lubuskiej będzie raczej pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju pochmurno z przejaśnieniami. Lokalnie spadnie śnieg, a na Podkarpaciu także deszcz ze śniegiem. Temperatura wahać się będzie od plus 1 stopnia do zera. Jedynie na północnym wschodzie utrzyma się wyraźniejszy mróz, minus 3-4 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie wzrośnie i jutro w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. W tym wydaniu to wszystkie informacje. Zapraszam na godzinę 20. Życzę miłego popołudnia.
Szansa, czy jest szansa, to temat naszych rozmów niedokończonych. Pragnę bardzo serdecznie i gorąco powitać w naszym studiu, studiu telewizji Trwam i równocześnie Radia Maryja, pana prezydenta Lecha Wałęsy. Witam serdecznie, panie prezydencie. I na wstępie pan chciał wygłosić kilka słów. Bardzo proszę, ja również mam kilka pytań do pana prezydenta i zapewne wiele pytań do pana prezydenta mają nasi widzowie i słuchacze.
No zaczęliśmy bardzo pięknie, żeby Polska była Polską. Końcówka jednak była za to oglądaliśmy, no trochę zamieszana. Chyba z Polską tak jest, że jest trochę zamieszania i dlatego w tym zamieszaniu trzeba by dyskutować, rozmawiać, by jednak wspólnie znajdować drogę wyjścia, wspólnie znajdować drogę rozwiązań i mam nadzieję, że i to spotkanie wyprowadzimy w tym kierunku. Ale zanim to zrobimy, no to chciałem na ten temat spojrzeć i powiedzieć, była szansa, jest szansa. I powiem tak, że odpowiedzi na tak postawione pytania będzie tyle, ilu odpowiadających. I każdy, nawet kontrowersyjnie, będzie miał ze swojego punktu widzenia rację. To jest tak, tak gdzieś, na gdzieś to wygląda. Można do publikatorów różnych dopuszczać tych, którzy mają podobne punkty widzenia. Albo dopuszczać tych, którzy mają podobne punkty życzenia. Można wydawać zaocznie na bazie tych wspólnych opinii i wspólnych życzeń, można osądzać. Można, i niektórzy tak robią, na bazie tych wspólnych dyskusji, tych wspólnych punktów widzenia, wydają sądy. Nie wszystkim to jednak wypada tak czynić. Dlatego na początku moja prośba do wszystkich uczestników tu i wszędzie. Wyroki na żyjących wydawać po wysłuchaniu zainteresowanego. A przede wszystkim opierać się na sprawdzonych dowodach i faktach. Czyniąc inaczej, dokonujemy pomówień, plotek, rozsiewamy oszczerstwa. Wracając do tematu, należałoby zapytać każdy sam siebie, czy była szansa i czy jest szansa. Szansa na to, by było mądrzej. Szansa na to, by było więcej. Szansa na to, by było pozytywniej, by było sprawiedliwiej. Przez ocenę swoich postępowań należy dążyć do oceny różnych innych miejsc działania. Mam nadzieję, że to spotkanie pozwoli pokazać fakty i dowody oraz warunki, możliwości i uwarunkowania mojego działania i postępowania, ale przede wszystkim po to, by uczciwie oceniając i mądrze postępując, moglibyśmy wspólnie odnieść bardziej zadowalające efekty. W sumieniu swoim, które jeszcze posiadam, często zadaję sobie te pytanie. I do dziś, czy na dziś, odpowiedź jest taka. Dałem z siebie wszystko. Więcej nie miałem w każdej dziedzinie. W określonych warunkach, przy określonych możliwościach, w wybranej koncepcji nie udało się więcej. Nie udało się mądrzej. Powiem więcej. Gdybym mógł powtórzyć drogę życia, działania i decyzji, właściwie nic bym nie zmienił. Tylko kosmetycznie i tylko malusieńkie poprawki. To, co chciałem Państwu powiedzieć, jeszcze jednocześnie dopowiem, przeżyłem intensywnie ostatnie 30 lat. Brałem udział w ważnych, a może w najważniejszych zdarzeniach czy decyzjach tego czasu. Jest tego bardzo dużo. Do Państwa należy wybór, o czym mówimy, co wyjaśniamy. A mojego anioła stróża proszę, by pilnował mnie, by mówił szczerą prawdę i tylko prawdę. Oddaję się Państwu do dyspozycji.
Bardzo serdecznie dziękuję Panie Prezydencie za tę wypowiedź. Życiorys Pana Prezydenta i działalność, jak Pan powiedział, jest bardzo bogata, bo przecież to prawda, że uczestniczył Pan w najważniejszych wydarzeniach ostatnich lat, jakie działy się tutaj na polskiej ziemi i chyba nie tylko na polskiej. Może zaczniemy, Panie Prezydencie, jak się Pan znalazł w 80. roku Stoczni Gdańskiej, bo tutaj różne są zdania na ten temat. Chcielibyśmy wiedzieć ze źródła.
Tak. Los każdego z nas jest zapisany gdzieś w wiecznych księgach. I dlatego moje życie układało się dziwnie. Po wojsku wróciłem do miejsca, gdzie się urodziłem. I tam pracowałem, bo i przed wojskiem pracowałem jako mechanik traktorowy, samochodowy i jako elektryk. No ale trochę dusiłem się, ja potrzebowałem czegoś więcej i w związku z tym los pchał mnie, wypychał mnie stamtąd, to tam nie było, to było za mały teren, na działanie, na pracę, wszystkich znałem, wszyscy mnie znali i w związku z tym w pewnym momencie przy tam drobnej pomocy życiowej podjąłem decyzję, że wyjeżdżam z tego terenu. Kupiłem bilet do Gdyni. Ale w Gdyni na pociąg z Wrocławka, ale konduktor w Gdańsku powiedział, że pół godziny stoimy, a tam nie było warstw wtedy w tym pociągu, mnie się bardzo mocno pić chciało. Wysiadłem w Gdańsku, a pociąg odjechał wcześniej. No i tak zostałem, tam poznałem żonę. W 69 roku założyłem rodzinę i 35 lat chyba mieszkam. Tak znalazłem się w stoczni.
Ale w Gdańsku. Chodzi o rok 80, kiedy były strajki w Stoczni Gdańskiej. Z tego pan pracował wtedy chyba bodajże w innym zakładzie.
Tak, z tym, że ja myślę, że jednak wielu ludzi interesuje się los od samego początku, od tego wyjścia. W 67 w maju, chyba 11 lutego podjąłem pracę w Gdańsku. 1967 rok. 70 rok zastał mnie w Stoczni Gdańskiej. Chcę powiedzieć raz na zawsze, żeby każdy o tym wiedział, kto się interesuje mną i sprawami. Otóż od urodzenia byłem wrogiem komunizmu, zdecydowanym i tylko myślałem, jak go pokonać. Nie odpowiadało mi to, że walczy z wiarą, nie odpowiadało mi to, że kłamiam, że inaczej, inne hasła, inne. I wciąż walczyłem. Charakter mój i ten, ale to do 70 roku, właściwie do 78 roku sprzeciwiałem się wszelkim kłamstwom, wszelkim rzeczom, które inaczej wyglądały, inaczej o nich mówiono. I to mnie coraz bardziej rzucało w opozycyjność. Ja nie chciałem być opozycjonistą. Ja tylko nie zgadzałem się na kłamstwa i na to, co widzę, co nie jest uczciwe. Że nie każą mi, że religię nie zabierają na przykład ze szkoły, że muszę 5 kilometrów dalej chodzić, bo tak to ksiądz do mnie przychodził. Nawet z wygodnictwa. I nikt się mnie o to nie pytał. I to ten charakter mój, to wychowanie, że na białe, mówię białe, na czarne, wrzucał mnie w opozycję, a jednocześnie w dyskusje, które mówiły o tym, co się dzieje, a sprawy te bali się jej nie poruszać. I to zrobiło mnie w 70, ten charakter doprowadził mnie do przywództwa w roku 70. Niemniej jednak przywództwo było nieudane, byłem właściwie przywódcą 70 roku, ale wybrałem wtedy koncepcję taką. Ja otóż nie mam przygotowania, jestem przeciw, ale nie wiem jak walczyć. Dopiero w Gdańsku w Stoczni pracuję 2 lata, więc nie znam. Więc tylko byłem odważny, mówiłem te właśnie prawdy na wiecach, na spotkaniach i za to mnie wybierano. Ale czekałem na kogoś w 70 roku, który się włączył, ale mądrzejszy, jakiś kapitan z wojska, jakiś policjant, jakiś profesor, żebym ja go wspierał, bo ja chcę walczyć, tylko nie wiem jak. I jednocześnie ten okres cały do 76 roku traktowałem jako wielką naukę. Nikt się nie włączył wtedy, nikt nam nie pomógł, przegraliśmy, jak pamiętamy, w 70 roku, nie można było zwyciężyć. Wtedy, kiedy już kończyliśmy strajk, ja powiedziałem tak, Boże, daj mi tu wrócić, pokonać tych zbój. I przez cały ten okres, znaczy od 70 roku myślałem i prywatnie się uczyłem. Znaczy, patrzyłem na zachowania, bezpieki, ludzi i patrzyłem, jak gdyby mi los dał jeszcze kiedyś, jak poprowadzić walkę. Szkoliłem się, oczywiście prywatnie, indywidualnie na różnych tych. I szkoliłem się i rzeczywiście, przepraszam, los mi dał za 10 lat, bo ojciec pytał o to, dał mi za 10 lat poprowadzić ten bój, poprowadziłem. Wiedziałem już, jak to zrobić. Właściwie, bo będę na zarozumialce wychodził, prawie nic mi nie zaskoczyło. Prawie wszystko miałem przemyślane, jak z wierszyka, jak z taśmy prowadziłem to wszystko, ale bez doświadczeń roku 70., lat 70. nie byłoby to możliwe. A jednocześnie muszę powiedzieć, że los mnie, na moim przykładzie widać, że los mnie sterował, że los mnie prowadził i przez 70. rok, i przez 80. rok, od samego początku, były niektóre rzeczy nieprawdopodobne. Ja bym ich, mimo tej 10-letniej kalkulacji, nie tak dobrze nie opracował. I tak dobrze bym nie przygotował. One przygotowane, ja tylko zauważałem szanse, zauważałem możliwości, ja je wykorzystywałem. Jak mi od pierwszego dnia, w 80. roku, moje spóźnienie było idealnym rozwiązaniem, gdybym, zarzucają niektórzy, że się spóźniłem na stajnie, gdybym próbował nie spóźnić się, żadnych szans nie miałem, bo ja już w tym czasie, co udowodnię w tych materiałach, miałem jako jedyny chyba w Polsce na zmianie, która mnie inwigilowała 6 esbeków. Na jednej zmianie, w 76, jeszcze przed 80, 4 lata, już bezpieka wiedziała, kim ja jestem i wiedziała, że śmiertelny wróg, tylko nie dawałem się trafić, byłem idealnym. I w związku z tym spóźnienie moje było jedyne. Gdybym się nie spóźnił, bezpieka by mnie zdjęła, bo godzina zaproponowana przez nas, uzgodniona na rozpoczęcie strajku, była niewłaściwa i byłbym podejrzany, do wyjaśnienia zatrzymany. Tylko spóźnienie spowodowało, że strajk już się rozpoczął. Bezpieka już w urzędach zaczęła dyskusję, co robić, jak walczyć. I ci, którzy mnie pilnowali, co opisują, jeden z nich opisuje, ci nie mogli uzgodnić stanowiska, co zrobić. A tam się pojawiła jeszcze inna sytuacja, że otóż zatrzymany, ja więziony, bym spowodował, że stoczniowcy by przyszli po mnie i chcieliby mnie odbić i doszłoby znowu do rozlewu krwi. I prawdopodobnie bano się podjąć tej decyzji, szefów nie było, uzgadniano, ja w tym czasie mogłem dojść do stoczni. Taka jest prawda, która jest udokumentowana, mam tu dokumenty. I to nie ja dokumentuję, tylko ta zmiana, która mnie pilnowała, nie ja ten wywiad robię, można odszukać. Jest ludzi 8 na zmianie w 76 roku. 8 ten człowiek pisze, bo on pracował jako inwigilator dla mnie. 6 ludzi mnie wtedy pilnowało, a po 80 roku to już.
Co najmniej 4. Panie prezydencie, ja bym jeszcze wiele rzeczy chciał pana prezydenta zapytać, ale myślę, że mam sygnalizację, że są telefony, panie prezydencie.
Proszę, najgorsze pytania.
Panie prezydencie, mamy telefony. Zapewne będą dzwonić i członkowie Solidarności. Nie wiem.
Bardzo proszę.
Zatem zapraszam bardzo serdecznie, gorąco państwa do telefonowania. Przypomnę, w studiu Radia Maryja i Telewizji Trwam obecny jest pan prezydent Lech Wałęsa. Przypominam numery telefonów dla mieszkańców Polski Północnej. Telefon 655-23-55, dla mieszkańców Polski Południowej 655-23-56 i dla tych, którzy nas słuchają, oglądają za granicami ojczyzny 655-23-33, 655-23-66, kierunkowy do Torunia 056, z Polski, z zagranicy 004856, za oceanu 011-48-56. Odbieramy pierwszy telefon. Proszę bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwi.
Teraz i zawsze, kto mówi, proszę bardzo.
Nina Wrocław.
Proszę bardzo.
W dzisiejszym programie występuje panie prezydencie jako altera pars, czyli jako druga strona w odniesieniu do programu, w którym wystąpiła pani Ania Walentynowicz. Proszę pozwolić, że zadam panu pytanie. Pragnę, aby było ono pozbawione emocji. Posłużę się również tutaj do tytułu programu Paremią Łacińską, Paci Dicto Invitia. Czyli proszę przyjąć moje pytania bez nienawiści. Moje pytania są bez nienawiści, chociaż pan bardzo prosił o najgorsze pytania, tak przynajmniej to usłyszałam. Pierwsze to takie pytanie. Czy kiedykolwiek ujawni pan treść umowy w Magdalence? Drugie pytanie. Kiedy pan, panie prezydencie, poznał pana prokuratora Kaucza, albo może inaczej to sformułuję, od kiedy pan prokurator Kaucz stał się pana przyjacielem? Nawiązuję do pana wypowiedzi udzielanych w Chorwę Wrocławskiej prasie w 1997 roku i do pewnego spotkania towarzyskiego, na którym miałam okazję uczestniczyć również i muszę powiedzieć, że z bólem przyjęłam obecność pana Kaucza na tym spotkaniu, który był właśnie pana gościem. Poza tym jeszcze mam jedno pytanie. Jak pan wspomina Arłamów? Jak zapisał się ten rozdział w pana życiu? Ponieważ tak się zdarzyło, że jeżdżąc po Bieszczadach, zobaczyłam w stajni, prosił pan o pytania najgorsze, to nie jest najgorsze, ale da mi pewien obraz konia, własność Lecha Wałęsy. I jeszcze ostatnie pytanie, nie wyłączę się, bo będę chciała ustosunkować się do pana wypowiedzi. Dlaczego, no delikatnie to powiem, ma pan stosunek nieprzyjazny do pani Ani Walentynowicz. Między innymi jej pan zawdzięcza swoją karierę. Ta kobieta jest dzisiaj w biedzie, a pan sam pan no, ujawniał swoją pozycję materialną. Nie mówię tego, tak jak powiedziałam, z emocji. Jest wiele innych ludzi, którym zawdzięcza pan karierę, a jednak nie pamięta pan o nich. Bardzo proszę o odpowiedź. Proszę mi pozwolić jeszcze ewentualnie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, zostaję przy słuchawce.
Głosy ja nie rozdzielam i telefonów też pani nie mogę zagwarantować. Odpowiadam po kolei. Kiedy ujawnię treść porozumień w Magdalence? Szanowna pani, pani może mi nie wierzyć, pani sprawa. Proponuję, by pani się udała do gwaranta uczciwości i sprawiedliwości, co było w Magdalence, jak się działo, do Episkopatu Polski. Czy pani wie, że to Episkopat Polski zabiegał o porozumienie, montował stół. Ja nie chciałem usiąść do tego stołu, ale kiedy mi zagwarantował, że uczciwości dochowa do końca, przypilnuje nas i nie da nas oszukać, zgodziłem się pod tymi warunkami brać udział w Magdalence. I dlatego, nie, może pani nie wierzyć, ale proszę tam się spytać. Był jednym z tym gwarantem sprawiedliwości i uczciwej gry, był mój biskup Gocłowski. Proszę do niego. Pan mi wyjaśni, jakie porozumienia. Żadnych porozumień nie było. Żadnej zdrady nie było. Ktoś te oskarżenia i inne rzuca, nie mają żadnych podstaw. Dlatego, że tam byli biskupi i księża. Tylko po to, by pilnować uczciwości. I to niech oni odpowiedzą, a nie ja. Ja nikogo nie zdradziłem. Ja żadnego porozumienia nie pertraktowałem. Żadnego spisku tam nie było. Uczciwie walczyłem o Polskę i ją wywalczyłem. I dlatego obrażony jestem za coś podobnego. Teraz Kaucz, proszę pana. Ja Kaucza właściwie nie znam. Ale kiedy u mnie był szefem tam Iwanicki, Gumowski, to są prawnicy. I przez tych ludzi, ich pracę u mnie, no, przychodzili różni ludzie. I ja nie miałem podstaw nawet go znać, bo skąd? I dlatego, jeśli on bywał, to tylko bywa, że komuś zawierzyłem, takiemu ludziom jak pan Iwanicki, wierzę mu do dzisiaj, porządny, uczciwy człowiek, i on dobierał przyjaciół, a jego przyjaciele były moimi przyjaciółmi. Ja nie mogłem sprawdzić każdego, podając rękę, kto to jest. I dlatego nie rozumiem. Nie rozumiem podtekstu. Teraz Arłamów i konie.
To miejsca pana internowania,
tak,
prawda?
Arłamów i konie. Proszę pana, niedawno, 2 lata temu czy 3, właściciel, który tam jest teraz na tym terenie, zrobił mi prezent. Ja nie wiedziałem, jak się zachować. No mówi, że daje mi konia i czy mogę go odebrać. Ja myślałem, że kiepskie żarty, zostawiłem, ale po jakimś czasie w gazetach zacząłem to pisać, że jest tam koń, że on sobie nie odebrał, przypomniałem sobie. Aha, bo ja chciałem, zamyślę moim było, żeby oddać gdzieś dla dzieci, jakieś leczenia się na koniach odbywają. Zaproponowałem księdzu Jankowskiemu, żeby go odebrał, zaproponowałem innym, że oddaję im, przecież ma sobie koń, ja nie chcę konia. Co ja mam, mało problemów, jeszcze konia? No i koniec końców nie wiem, czy go odebrano, czy go nie odebrano. Ale to jest prezent, może nie trafny, może trzeba było od razu powiedzieć, nie chcę, wyrzec się, no ja tego nie zrobiłem, no bo jak ktoś daje, to dobrze. I teraz pani Walentynowi. Szanowna pani, ja zostawię księdzu ojcu tutaj materiały, jakbyście chcieli dowiedzieć się, jaką rolę odegrała pani Walentynowicz, jak się zachowywała i co wyrabiała, to ja jej wybaczam po chrześcijańsku, ale ja mówię przed całym światem, więcej szkody Ruchowi, Wałęsie i wolnej Polsce bezpieka nie wyrządziła, co wyrządziła ta kobieta w momentach trudnych. To jest nieprawdopodobne. Ja wiem, jak to się stało. Otóż w pewnym momencie, na początku strajku, chciano mnie zdetronizować. Chciano postawić kogoś innego. Użyto do tych celów panią Walentynowicz, mówiąc o tym, że Wałęsa to niedobry, że Wałęsa, nagadając im, ta poczciwa kobieta uwierzyła w to, grzęzła i grzęźnie. I dzisiaj albo wcześniej, proszę panią, pierwszy dowód pokazuje ojcu, co pani Walentynowicz robi. Otóż w 95 roku zaczyna się kampania wyborcza, a pani Walentynowicz wydaje list, który drukuje cała bezpieka i cała prasa. Taki tytuł jest tego listu. I Trybuna Ludu wtedy pisze tak. Zadaje mi 17 pytań. Dobrze, te pytania dzisiaj może odpowiemy. Czy pamiętasz, jak w styczniu 71 roku poznawałeś na żądanie SB, dokonując identyfikacji? Przysięgam na wszystkie świętości. Nic podobnego nie miało miejsca. Mówiłem wprawdzie na przesłuchaniu, na rozmowach naszych, że byłem jako jedyny aresztowany i kiedy mnie przesłuchiwano i mówiłem pewne fragmenty, gdzie byłem, jak w przesłuchaniach, podniosono kliszę i na kliszę to sprawdzano. To jest widziałem. Ale to nie, ja nie rozpoznawałem nikogo. Ja nie mogłem rozpoznawać, bo ja miałem 2 lata pracy. I to na najniższym dole nikogo nie znając, to było bez sensu. Więc pierwsze pytanie. Kompletna bzdura. Drugie. Dlaczego okłamałeś wszystkich, mówiąc o przeskoczeniu przez płot? Proszę państwa. Jak mówiłem, tu jest wywiad z jednego. Ja wszystkie te materiały ojcu zostawię.
Ja rozumiem.
Tu jest wywiad jednego z SB-ków, którego w 90 roku jakiś redaktor dopadł i on powiedział wszystko, jak to wyglądało. Bo pani Walentynowicz się powołuje na pana Fischbacha na przykład. Jest tu list od pana Fischbacha w którymś miejscu. Jest list od pana Fischbacha, który mówi, że to jest kompletna bzdura, że nic podobnego nie miało miejsca. Dlatego wszystkie dowody na kłamstwa pani Walentynowicz zostają dowody na piśmie, bo możemy się opierać na pomówieniach. Ja mówiłem na wstępie. To są pomówienia. To są oszczerstwa. I ja teraz, ludzie, ja chciałem na początku prawować się, ale wszyscy mi mówili, proszę pana, pan jest wielki, daj pan spokój, że nie będziesz pan do sądu brał, no przecież razem walczyliśmy. I przecież ja wciąż byłem tak, 77 razy nie robiłem tego i dzisiaj, po tej audycji będę musiał podjąć decyzję, co robimy z tymi oszczerstwami od początku do końca. Kłamstwa,
panie prezydencie, dlatego
dowody
też...
Dowody na to, ja przyniosłem dowody. Odszukajcie 8 ludzi, którzy mnie... Nie pilnowano Walentynowicz, nie inwigilowano gwiazdów, a mnie już w 76
panie
roku...
Panie prezydencie,
To dlatego też pan prezydent
jest dzisiaj gościem naszym. Może na następny, bo tylko o Walendrowicz chodzi.
Przepraszam, panie prezydencie, czy możemy odebrać telefon z Kanady,
proszę
tak słuchać,
proszę
żeby nie zbankrutował?
Na wszystkie pytania, panie Walentynowicz, kończąc, wszystko to jest perfidne kłamstwo. Powiedzcie mi ludzie, co mam zrobić. Wszystko perfidne kłamstwo, mam dowody, nie moje. Dowody na wszystko, że jest kłamstwem. Co ja mam jedne zrobić z tą kobietą? Ja mam staruszkę po sądach to ciągać. Ja mam staruszkę do więzienia wsadzić. No, mnie prawnicy nie chcą brać tego. Mówię, panie, daj ten spokój, to ma wiedzenie ludzi.
Panie prezydencie, posłuchajmy kolejnych zapewne pytań. Bardzo prosimy. Radio Maria, ten uczep sam.
Nie będzie pochwalony z Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Toronto. Panie prezydencie, ja mam ogromną tremę, cały się trzęsę. Pierwszy raz w życiu rozmawiam.
Spokojnie proszę, zaufać prawdzie i Bogu.
Panie prezydencie, jestem członkiem związków zawodowych, tutaj w Kanadzie, dużych, 40 tysięcy ludzi i to, co widzę w Polsce, to potrzeba w Polsce przede wszystkim bardzo silnych związków zawodowych. W Polsce w tej chwili związki zawodowe nie bronią ludzi, nie chronią ludzi i to jest wielki brak. Potrzeba silnych związków zawodowych, to, czego Polska przede wszystkim potrzebuje, nie Unii Europejskiej, nie inwestycji kapitału zagranicznego, a silnych związków zawodowych. Ja sam w Kanadzie, gdyby mi związki zawodowe nie pomagały, już dawno bym był może bezrobotny na ulicy nawet, a pracuję już 10 lat w tej samej firmie, państwowej firmie kanadyjskiej, rządowej. Panie prezydencie, ja mam takie wrażenie, ponieważ mieszkam już na zachodzie jakieś prawie 20 lat, wydaje mi się w tej chwili z perspektywy tych lat, tutaj obserwując też i media zachodnie, i ten kapitał zagraniczny, i samego siebie jako tego takiego malutkiego pionka, w gruncie rzeczy robotnika kanadyjskiego, tyle że związkowego, wydaje mi się, że cała solidarność, że te zmiany, które nastąpiły i cały ten ruch solidarnościowy był w gruncie rzeczy sztuczny. Tak naprawdę sądzę, że mieliśmy tutaj do czynienia jednak z konspiracją światowego kapitału. I tenże kapitał, kapitał Rothschildów, kapitał tych ludzi związanych z klubem Bilderberga, to są ci ludzie, ten wielki kapitał, który spowodował zmianę. Pan był jakimś aktorem, ale tylko aktorem w tej grze, tak mi się wydaje. Jaki jest dzisiaj rezultat tego? W Rosji w tej chwili 7 Żydów ma 60% wszystkich surowców naturalnych Rosji. To są oficjalne dane tutaj publikowane w Kanadzie, to nie jest jakiś antysemityzm mój. W tej chwili, jeżeli mówi się o wojnie, o możliwościach wojny, to mówi się, że na świecie będą wojny nie między państwami, które praktycznie przestają istnieć powoli, a między koncernami. Koncerny w tej chwili rządzą światem i właśnie te koncerny, ten olbrzymi kapitał skupiony zresztą w rękach kilku rodzin światowych, innych, to są ci ludzie, którzy zagrali też i solidarnością w Polsce i
pod
robotnikami.
Panie Krzysztofie, odpowiadam, szkoda czasu,
ostatnia rzecz. Osoby, które wystąpiły w Solidarności, które później pracowały dla pana, ci głównie jakby aktorzy, od samego początku mieli podwójne życiorysy. Ja nie znam, jaka była konkretna pana historia, natomiast znam bardzo dobrze historię profesora Ziółkowskiego, ja jestem z wykształcenia z polskim socjologiem. To był stalinowiec, który doktorat zrobił na Marksie i Leninie, natomiast kiedy wybuchła Solidarność, jego zaprezentowano jako jakiegoś światowca przyjemnego z Paryża. On przyjechał z Paryża, ale tam był jeszcze wysłany za Stalina i siedział cały okres PRL-u. I takie osoby o podwójnym życiorysie, związane najczęściej z diasporą żydowską, rządziły Polską, kiedy pan doszedł do władzy. To wszystko, co chciałem powiedzieć.
Dziękuję pięknie, panie Krzysztofie. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Proszę pana, oczywiście, jak mówiłem też na początku samym, można różne wersje podawać. I spiskową tak. Proszę pana, czy pan wie, że ja bym może i nawet w to uwierzył, ale gdybym sam nie doświadczał takich pomówień, kalumnii i oszczerstw, to bym w to uwierzył. Czy pan wie, przyniosłem znów, że tak, ze mną walczyła komuna i moi przyjaciele. I teraz jedni i drudzy używali takich argumentów często. Dla przyjaciół żydostwa, dla sympatyków byłem antysemitą i mnie oskarżono, jestem antysemitą, a dla środowiska antysemickie mówiono, że jestem Żydem. Proszę pana, dostałem wczoraj list z Krakowa. Myślałem, że to jest pastwil. Są zdjęcia z
no, zdjęcia Lecha, nawet nazwisko mi wymyślono. I że jestem Żydem. Ja bym chciał być nawet Żydem. Ja naprawdę podziwiam ten naród. Natomiast nie jestem. Ale do walki w kręgach antysemickich zrobiono mnie Żydem. Wyciągnęłem, nie ja, ale ktoś zrobił 5 pokoleń, a właściwie 10 pokoleń mojej rodziny. I matki, i ojca. I nigdzie nie pojawia się takie nazwisko i nigdzie, z przykrością stwierdzam, dla antysemitów. Nie mam takiego powodzenia. Jest tu spis, oddaję ojcu, zostawię ten drzewo genealogiczne rodziny mojej, które jest tutaj. Nie ja robiłem z podpisem, ten co robił, ja dzisiaj zostawiam z adresami, z telefonami, żebyście nigdy z tego radia nie podawali głupot, nie oczerniali ludzi, abyście mogli naprawdę wyjaśniać wszystko. I dlatego panu nie wierzę. Dlatego, że powtarzam, w kręgach przyjaciół żydowskich jestem antysemitą. W kręgach antysemitów jestem Żydem. A na to wszystko daję dowody, że jestem Polakiem od wielu pokoleń i ktoś zrobił z adresem, z telefonem, z piesątkami te drzewo i udowodni się. Dlatego pan wymyśla też, daje mi antysemicki ruch i mówi pan, że to spisek był. Ja panu oświadczam, że ja byłem wychowany w rodzinie patriotycznej, prostej, chłopskiej, biednej. Ale wychowane uczciwie, nie mówiono tak. Polska została zdradzona w 1939 roku. Polska została zdradzona w 1945. Polsce narzucono system komunistyczny. Sam Stalin śmiał się, kiedy nam narzucił ten system, mówiąc tak, że Polsce komunizm pasuje jak na końskie siodło na świnie założone. I miał rację. Indywidualistom nam to nie pasowało. I dlatego mnie spojono, zrób wszystko, czy następne pokolenie zrobię wszystko, żeby odzyskać Polskę. I kombinę, jak ja walczyłem, jakie ja przechodziłem rzeczy, to nieprawdopodobne. Do tego zrobiono mnie agentem w swoim czasie, co jest kompletną bzdurą, kompletną. I dlatego w takie spiskowe wersje nie uwierzę, dlatego że Polska walczyła, proszę pana, zaraz po wojnie. Generałowie w Polsce walczyli, AK i inni, z komuną. Nie dali rady. Następnie, to były lata 40. i 50. z bronią w ręku chcieliśmy wolności. Nie udało się. 60. i 70. demonstracje i wyjścia na ulicy. Krwawo stłumione. Na zasadach prób, ale już wtedy ja istniałem w 70. roku. Na zasadach prób i błędów doszliśmy do metody walki z Solidarnością. I ja wtedy już, jak mówiłem, 10 lat myślałem jak. I ja sobie dla siebie i dla mojego pokolenia walkę ułożyłem w 3 rozdziały. Ja ją naprawdę realizowałem, w nią wierzyłem i wierzę do dzisiaj. Dlatego żaden absurd, żaden spisek, żydowski inny, to nieprawda. Pierwszy rozdział naszej zwycięskiej walki właśnie układaliśmy, czym więcej nas, tym jest większa szansa. Jak zorganizować i nie wychodzić na ulicę? Jak zorganizować? I tylko tak po 70 roku na łóżkach i po tym wszystkim, tylko tak możemy zwyciężyć. To nazwaliśmy potem Solidarnością. Ale to jest pierwszy rozdział. Budowanie jedności, zbieranie doświadczeń z całego okresu, zawalczenie wspólne, mądre, zorganizowane zawalczenie. Ale po zwycięstwie, po pokonaniu i w tej walce Żyd, znaczy rabin i biskup, wszyscy szliśmy razem przeciwko komunie. Dojechaliśmy do przystanku Wolność i tu dramat Wałęsy i innych. Musimy to jak najszybciej, wiedząc jak to wygląda ta Solidarność, musimy szybko rozpuścić to na pluralizm, na demokrację. Musimy to zrobić, bo monopol będzie przejęty w taki czy inny sposób, narobi głupot. W związku z tym pierwszy ruch, jedność, pierwszy rozdział, jedność, drugi rozdział, rozpuszczenie na demokrację i trzeci, w którym teraz jesteśmy, mądre jednoczenie. Lewica do lewicy, prawica do prawicy, związki do związków, partie do partii. Zainicjowanie tej budowy. Ja to zainicjowałem. Jak ktoś mi mówi, że ja byłem wykorzystany, manipulowany, ja walczyłem uczciwie. Ja w to wierzyłem i to wykonałem. Tylko mogłem zrobić inaczej. Mogłem nie oddać. Mogłem się trzymać jak Castro, jak Lenin, jak inny. Trzymać jedność, ja wódz. Tylko chyba bym też nie przeżył. Ja natomiast oddałem siebie,
i oddałem wielkość na demokrację dla pluralizmu. Oddałem pełnię zwycięstwa i byłem przekonany, że Polska, Polacy sobie z tym poradzą. Dziś nie radzą sobie dobrze i mają pretensje przede wszystkim do mnie. Czy nie chcecie wolności? Czy lepiej wam się żyło, jak Sowieci tu byli? Czy lepiej, jak było narzucone to wszystko? Jak nie mogliśmy do kościoła chodzić?
Panie
lepiej wam było?
Mamy się źle mamy kolejnych rozmówców, więc posłuchamy może pytań. I będziemy rozmawiać dalej. Bardzo prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Halo?
Tak, proszę bardzo. Skąd telefon? Kto mówi?
Szczęść Boże, kłania się Jurek z Torunia.
Właśnie, można.
Bardzo proszę.
Pozdrawiam ojca Jana i pana prezydenta. No niestety, panie prezydencie, z żalem najpierw muszę skonstatować, że unika pan odpowiedzi na wszelkie pytania. Między innymi nie odpowiedział pan na żadne pytanie pani Niny z Wrocławia, zamiast tego odsyła pan do episkopatu, co proszę mi wybaczyć, ale oceniam jako no, niegrzeczność, łagodnie mówiąc. Dlatego, choć miałem wiele pytań, widzę, że zadawanie pytań panu, panie prezydencie, nie ma sensu, bo sensownej odpowiedzi się nie usłyszy. Natomiast zadam wobec tego jedno pytanie, ale też raczej bez nadziei, że uzyskam rzeczową, a już na pewno prawdziwą odpowiedź, bo powtarzam, nie wierzę ani jednemu słowu, które pan tutaj wygłasza i wygłosi zapewne jeszcze. Natomiast pytanie moje jest bardziej skierowane, jest bardziej retoryczne i skierowane pod rozwagę słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Halo?
Tak, słuchamy pana.
Otóż jedno zdanie wyjaśnienia, zanim to pytanie zadam. Otóż wydaje mi się, panie prezydencie, że pana udział w dzisiejszej audycji w telewizji Trwam i w Radiu Maryja jest, gwarantuję, tak, no jestem prawie pewien, że jest skutkiem nacisków, jakie pan próbował w jakiś sposób wywrzeć na ojcu dyrektorze, aby swoje zdanie do mimo wszystko opiniotwórczego środowiska, jakim jest Radio Maryja, przemycić. A najlepszy dowód to, że unika pan wszelkich odpowiedzi na jakiekolwiek pytania i w związku z tym moje pytanie brzmi tak. Z kim pan uzgadniał spośród swoich przyjaciół typu Geremek, Michnik, których pan do Konwentu Solidarności próbuje wcisnąć i tworzyć takie ciało, z kim pan uzgadniał udział w dzisiejszej audycji i jak długo był pan szkolony, w jaki sposób odpowiadać na trudne pytanie? Ale powtarzam, to jest, może pan odpowiadać.
Panie Jurku, może jeszcze ja odniosę się, panie prezydencie, jeżeli pan pozwoli. Ja się krótko tylko odniosę co do nacisków. Otóż muszę powiedzieć, że żeby to było jasne, nacisków na nas nie było żadnych. Był list od pana prezydenta i stwierdziliśmy, rozmawialiśmy tu ze sobą, że ponieważ dużo mówiono wtedy o panu, pan również ma prawo wystąpić tutaj w audycji, w radiu i w telewizji Trwam, żeby odnieść się do oskarżeń, które tutaj padły, ewentualnie również, żeby dać państwu, naszym widzom, naszym słuchaczom, żeby mogli pana prezydenta o różne fakty, zdarzenia zapytać. I stąd zaprosiliśmy pana prezydenta Lecha Wałęsę. I zresztą jeszcze jedno. Ojciec dyrektor, ojciec Tadeusz Rydzyk nie działa poprzez naciski, skądkolwiek one by po prostu, z którejkolwiek strony one by szły, dlatego zaprosiliśmy pana prezydenta tutaj do studia, żeby sam mógł sobie o swoich dokonaniach powiedzieć, a państwo, żebyście mieli okazję pana prezydenta o różne sprawy zapytać. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Proszę pana, no, słuchacze niech to ocenią, czy nie odpowiedziałem na wszystkie pytania. Ta pani panu powtórzę, zadała o Magdalenkę, ja nie zrobiłem to niegrzecznie. Ja tylko z tej pani wyczułem, no może że wyczułem, że ta pani mi nie wierzy. I dlatego skierowałem do episkopatu, no, który był jednym z filarów i właściwie montował stół i był gwarantem tego, co się dzieje, w tym mój biskup Gocłowski. Proszę do niego, bo myślałem, że ja tu jestem zbyt oszukańcy i mi nie uwierzą. Dlatego skierowałem tą panią, żeby tam się zapytała, czy było jakieś porozumienie, co się tam działo, nie była jakaś nieuczciwość Magdalenki. No bo mnie nie wierzycie, to mówię biskupom, po co tam właśnie były, przecież nie negocjowali, tylko pilnowali porządku. I dlatego ja tak to odpowiedziałam, a pan to bierze, że ja niegrzeczny jestem. Ja tylko jestem bezwzględnie, idę prawdą. A teraz jeśli chodzi o Michników, Gieremków i innych, szanowny panie, wiecie pan, ja występowałem często przeciwko całej Polsce tchórzliwej, występowałem, nie bałem się i teraz panu powiem rzeczy, które lepiej by było inaczej powiedzieć. Ja miałem wtedy taką armię, jaką miałem, pana tam nie było. Zresztą i ojca Rydzyka też nie widziałem, bym z przyjemnością razem z nim może walczył i postępował. Więc opieram się na takich koniach, które były najlepsze w tamtym czasie. A muszę panu powiedzieć jeszcze dalej. Za co się panu naraża? Nigdy do walki nie wymieniłby, nie chciałbym mieć pana i innych, bo byliby lepsi od Geremka, Michika czy tamtych ludzi tamtego czasu. Nie, proszę panu. To byli nieprawdopodobnie zdolni, odważni, honorowi ludzie. Ja im za to, mimo że teraz jesteśmy wrogami, ja im dziękuję, bo dzięki nim, nie panu, tylko dzięki nim zwyciężyliśmy. A że ze zwycięstwem sobie nie radzimy, proszę pana, że nie potrafimy, że żremy małęsę, bez kompletnie kłamiąc, no to już jest nasza sprawa, nie Geremka, on nie gryzie. On mówi mądrze, on jest Polak, to, że może nie ma wiarę inną, to, ale to jest Polak, podobnie z Michinkiem. I dlatego nie. W tamtym czasie to byli najlepsi ludzie, jakich znałem. Wybrałem najlepszych, najdzielniejszych, najbardziej honorowych. Ale do przystanku wolność. Dlaczego my się później pokłóciliśmy? Bo oni myśleli, że ja będę zawsze z nimi. Bo jedliśmy z jednej łyżki. Byliśmy solidarni, dzieliliśmy się groszem. Uczciwie walczyliśmy. Ale ja od początku mówiłem, ja tylko w walce jestem z wami. Przychodzi przystanek wolność, ja mam inną wiarę, ja mam inny światopogląd, ja mam inne pomysły i wy jedziecie inaczej, ja idę gdzie indziej. Ale nie pozwolę, by ktoś ich obrażał za tamten okres. Nie pozwolę, bo to jest kłamstwo. Zrobiliście wrogów, zrobiliśmy judzicie, oszukujecie. Właśnie tacy ludzie, nie Kościół, nie ojciec Rydzik, ale wy, dzwoniący, kłamiecie, oszukujecie, spiski robicie. I to powoduje, że w Polsce jest nienawiść, że nic nie można zrobić. I dlatego jestem tu, właśnie dlatego jestem tu, że ja jestem z tej wiary. Zrobię wszystko dla Rady Maryi i telewizji, żeby ona była najlepsza, kryształowa, żeby dać szansę obronie Wałęsie i innym, bo kłamstwo uprawiacie. To nieprawda, co
panie prawie. Prezydencie. Mamy kolejny telefon i potem, jak pan prezydent odpowie na ten telefon, ja bardzo poproszę, żeby o jakiś teledysk, jakąś pieśń.
Ojcze, jest tak dużo tematów.
Ja rozumiem, panie prezydencie, na wszystkim rozmawiamy, ale odbierzemy telefon.
Wszystko, co mówię, ojcu zostawiam do
dziękuję bardzo.
Z adresami, z telefonami.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie, za dokumenty. Prosimy bardzo, telewizja Trwam, Radio Maria.
Już będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja dzwonię z Gdańska.
Nadjecie wokół
Głódkowska. Ja w pierwszych słowach, chociaż jestem tak bardzo zdenerwowana, może nie zacytuję dosłownie, ale chciałabym przypomnieć słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, który mówił, że jeżeli stanie przed Bogiem, to poprosi, żeby Polsce nigdy więcej nie zsyłał wielkich wodzów. Stało się inaczej. Pan Bóg jednak zesłał nam wielkiego wodza, jakiego uważam, że jest nasz pan prezydent Wałęsa. Dla mnie, jestem słuchaczką Radia Maryja od prawie samego początku. Mam 35 lat i jestem zażenowana i powiem szczerze, że jest mi tak niezmiernie przykro, że słuchając tej audycji od samego początku są telefony tylko zawistne, pełne nienawiści. Pytania o konia w tym momencie są nie na miejscu. Ja pytam się, gdzie są ci Polacy, którzy powinni docenić to, co dla Polski, dla nas wszystkich dokonał pan prezydent. Dla mnie jest to wielkiej klasy człowiek, któremu dzisiaj składam hołd i chylę czoło do samej ziemi. Jestem zdziwiona i proszę wszystkich słuchaczy, żeby naprawdę chociaż jedna osoba znalazła się, która potrafi podsumować dorobek polityczny, dorobek pełnej prezydentury pana prezydenta i myślę i wiem o tym, jestem w pełni przekonana, że jest tyle zasług, a mówimy tylko o tym, co się nie udało. Nie udaje się wielu. Mamy prezydenta, który od dwóch kadencji jest tylko kacykiem. Razem ze swoją współmałżonką pełnią prawie rolę dworu królewskiego. Nie o to chodziło nam Polakom. Dlaczego stało się tak, że w drugiej kadencji wybraliśmy drugi raz kacyka? Co zrobił dla Polski? Dlaczego o tym się nie mówi? A z człowieka, wielkiego patrioty, wielkiego Polaka, czyni się w tej chwili osobę poddaną, postawioną pod pręgierz, gdzie każdy bierze kamień, stoi na rynku i rzuca. A gdzie są ci, gdzie byliśmy wtedy? Ja przepraszam, ja powiem szybko i wyłączę tak. Powiem, że jest muzyka. Ale mam nadzieję, że to nie będzie jedyny telefon, dlatego pragnę skorzystać z tej szansy i przynajmniej powiedzieć to, że w Polsce, ja czytam prasę zagraniczną i wiem, mam rodzinę za granicą, że pan prezydent Wałęsa jest za granicą szanowany, zapraszany i z należytą czcią podejmowany. A co dzieje się w Polsce? W Polsce z lewa, z prawa, z każdej strony jest jedynie frontalny atak na pana prezydenta. Co się stało z Polakami? Czy tak zdominowała nas zawiść? Proszę sobie zadać to pytanie.
Proszę,
o podsumowanie naprawdę, żeby te telefony nie były tak wrogie. Ja, panie prezydencie, z jednej strony mogę tylko zapewnić, chociaż jestem mieszkanką Gdańska, że wraz z moją liczną rodziną mogę jedno powiedzieć. Stoimy za panem murem. I jeszcze raz, w imieniu, mam nadzieję, większości Polaków, że w końcu się opamiętają, bo Polska tonie i nie ma przywódcy, który nas uratuje. Pan dał nam właśnie, doprowadził pan nas do przystanku wolność. Tylko co żeśmy później zrobili? Skłóciliśmy się, objadaliśmy sobie własne ogony i nogi, podgryzaliśmy własne szyje. I teraz trzeba się naprawdę nad tym zastanowić. A ja jeszcze raz w imieniu całej swojej rodziny dziękuję panu i składam panu najwyższy hołd, jaki tylko można złożyć, za to, co zrobił pan dla Polski, dla mnie i dla mojej rodziny. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Bardzo serdecznie również pani dziękuję. Ale oczywiście ja tylko tyle bym powiedział w obronie naszych słuchaczy, że